Na europejskie drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Zawiodą nas one oczywiście dzisiaj do Parlamentu Europejskiego, do Strasburga, gdzie będzie już za kilka minut głosowana rezolucja w sprawie Polski. Poprosiliśmy eurodeputowanych z Pomorza i Kujaw o wyrażenie swojej opinii w sprawie tej właśnie rezolucji. Ale to za chwilę, bo jak zwykle na początek garść unijnych nowości Ireneusza Sangera.
Parlament Europejski ma dziś przyjąć rezolucję dotyczącą sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Przyjęty zostanie ten z poparciem 5 grup politycznych – chadeków, socjalistów, zielonych, liberałów i komunistów. Osobny projekt złożyli europejscy konserwatyści, do których należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Swoje projekty przygotowały też dwie eurosceptyczne frakcje.
Parlament Europejski w rezolucji, którą popiera większość grup politycznych, ma wezwać polski rząd do respektowania opinii Komisji Weneckiej oraz do publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Tak o rezolucji mówi szef polskiej delegacji w grupie chadeków Janusz Lewandowski z Platformy Obywatelskiej.
Demokratyczny Zachód, czyli świat wolnego człowieka, reaguje. To jest dowód, że w polskiej demokracji coś szwankuje. Jest to przedmiot troski partnerów z Unii Europejskiej.
Rezolucję w takim kształcie krytykują europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Legutko, szef polskiej delegacji w grupie europejskich konserwatystów, tak ją komentuje.
To jest metoda pokrzykiwania, zastraszenia. Jeżeli to się będzie powtarzać, to ten spór będzie jeszcze ostrzejszy. Tak naprawdę oczywiście to szkodzi Polsce i nie przybliża rozwiązania.
W rezolucji autorstwa grupy europejskich konserwatystów, do której należy PiS, czytamy, że kryzys może być rozwiązany, kiedy gotowe do kompromisu będą wszystkie siły polityczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Grzegorz Schetyna ocenił planowane na dziś przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji dotyczącej sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego jako sygnał ostrzegawczy dla Polski. Lider Platformy Obywatelskiej mówił w radiowej Jedynce, że to efekt łamania konstytucji przez Prawo i Sprawiedliwość.
Prawo jest łamane, konstytucja jest łamana. Takie zdanie jest powszechne w Europie i wynika z ustaleń przedstawicieli Komisji Weneckiej Rady Europy. Dzisiaj Polska przez rządy PiS-u i nierealizowanie zaleceń, które pojawiały się ze strony Komisji Weneckiej, będzie odpowiadać. Dzisiaj Polska otrzymuje żółtą kartkę na posiedzeniu w Strasburgu i musimy z tego wyciągnąć wnioski. To jest pytanie do prezesa Kaczyńskiego, do pani premier Szydło, a na końcu do pana prezydenta Dudy. Czy te wnioski zostaną wyciągnięte?
Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że planowane na dziś przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji dotyczącej sporu wokół Trybunału jest efektem donosu złożonego przez Platformę Obywatelską. Przegłosowany zostanie prawdopodobnie krytyczny wobec naszego kraju dokument mający poparcie 5 grup politycznych. Marszałek Senatu przekonywał w radiowej Trójce, że dokument jest wybiórczy. W rezolucji nie ma bowiem mowy o ważnych faktach.
Bo w tej rezolucji nie ma mowy o tym, że to Platforma Obywatelska rozpoczęła psucie konstytucji, że zrobiła zamach na konstytucję, że wybrała niesłusznie i niezgodnie z przepisami sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma w tej rezolucji nic o tym, że pan prezes Trybunału Konstytucyjnego stał się politykiem, a nie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Także to jest potraktowanie w bardzo wybiórczy sposób naszych problemów.
Osobny projekt złożyli europejscy konserwatyści, do których należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Napisano w nim, że przyczyną kryzysu konstytucyjnego są złe decyzje poprzedniego Sejmu. Komisja Europejska dyskutuje nad ewentualnym wprowadzeniem wizy dla obywateli Stanów Zjednoczonych i Kanady podróżujących do krajów Unii. Obydwa państwa utrzymują wizy dla obywateli wybranych krajów wspólnoty. Narusza to zasadę wzajemności. Zdaniem ekspertów Amerykanie traktują obszar Schengen selektywnie, a dyskusje o wizach do Unii Europejskiej nie zrobią za oceanem żadnego wrażenia.
Komisja Europejska traktuje obszar Unii jako jedną strefę, a Amerykanie traktują ten teren selektywnie, tłumaczy szefowa Europejskiej Akademii Dyplomacji Katarzyna Pisarska.
Patrząc, że tu jest Francja, tam są Niemcy, a tu jest Polska. I z tego punktu widzenia Amerykanie są też troszkę niekonsekwentni, ponieważ sami popierają proces integracji europejskiej, sami są bardzo zadowoleni z istnienia Schengen i sami współpracują z krajami Schengen.
Zdaniem amerykanisty Bohdana Szklarskiego Stany Zjednoczone schowały się za tarczę reguł i to je ratuje przed zalewem imigrantów. Amerykanie zdaniem eksperta nie chcą politycznych układów, gdzie ułatwieniami wizowymi mieliby się odwdzięczać na przykład za wysłanie żołnierzy do Afganistanu. Swoich reguł Amerykanie nie zmieniają od lat.
To jest ta opowieść historia, to są nasze korzenie, jesteśmy krajem imigrantów, ale jednocześnie są inne opowieści. o Ameryce, które pokazują, jak to wcale nie przyjmuje z otwartymi rękami imigrantów.
Unijne dyskusje o wprowadzeniu dla Amerykanów wiz do Europy zdaniem eksperta nie zrobią na nich wrażenia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio.
Sądy w Polsce są obciążone w porównaniu z innymi krajami, ale sprawy są szybko rozpatrywane. Tak wynika z rankingu Komisji Europejskiej. W Brukseli opublikowano raport z 2014 roku o skuteczności, jakości i niezawisłości sądów.
Komisja Europejska sprawdziła m.in. liczbę spraw cywilnych i handlowych, które czekają na rozpatrzenie w pierwszej instancji. Z danych sprzed 2 lat wynika, że polskie sądy były wśród najbardziej obciążonych. Komisja informuje o 25 sprawach na 100 mieszkańców w Polsce. Gorzej pod tym względem jest tylko w Słowenii, Danii i Austrii. Z raportu przedstawionego przez Komisję Europejską wynika, że choć sądy w Polsce są obciążone, to w porównaniu z innymi krajami krótki jest czas rozpatrywania spraw. Około 200 dni, co plasuje Polskę w połowie stawki. We Włoszech, na Malcie i na Słowacji rozpatrywanie spraw trwa najdłużej, ponad 500 dni. Komisja przedstawiła też dane dotyczące zaufania do wymiaru sprawiedliwości i zapytała o niezależność. Z tego badania wynika, że mniej niż połowa pytanych Polaków oceniła sądy dobrze, a ponad 40% źle. Z raportu wynika, że największe zaufanie do sądów mają obywatele Szwecji, Finlandii i Danii.
To były Euronewsy Ireneusza Sangera, a teraz przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
Polskie i międzynarodowe grupy przestępcze od kilkunastu miesięcy angażują się w bardzo dochodowy interes w przemyt tak zwanych kurczaków. W ich rozumieniu kurczaki to przemycani Syryjczycy, Irakijczycy, Wietnamczycy, Ukraińcy. Bo ludzie to tylko towar. Tekst tak zatytułowany publikuje w tygodniku Wprost Rafał Pasztelański. Za każdego przemycanego człowieka zarobić można od 800 do 1200 euro, czasami 3000 euro. Do Polski wjeżdżają samochodami osobowymi, przyczepami kampingowymi, przerabianymi w tym celu cysternami. Ci ludzie, którzy trafiają do nas, nie mają aż tyle szczęścia, ile mają inni wysiadający na przykład w krajach skandynawskich. Polskie służby pogranicza w ubiegłym roku zatrzymały ponad 6 tysięcy osób, które nielegalnie próbowały przekroczyć granicę. Ponad połowa okazała się obywatelami Ukrainy. Uciekinierzy z Bliskiego Wschodu, Azji to zdecydowana mniejszość. Przemytnicy nazywają swoich klientów pogardliwie kurczakami, walizkami, końmi, kiełbasą. O warunkach, w jakich ci ludzie podróżują, lepiej nie opowiadać szczegółowo, żeby nie szokować. Tak bywa w większości przypadków. Interes jest jednak atrakcyjny, intratny, do tego stopnia, że ze starymi grupami przestępczymi zaczynają konkurować bandy zwoływane ad hoc w tym celu. Przykład, cała piłkarska Polska wie o głębokich antagonizmach, wręcz nienawiści pomiędzy kibolami Wisły i Krakowi. Okazuje się jednak, że rozpracowano gang, który tworzyli szalikowcy właśnie Wisły i Krakowi. Zarabiali nader zgodnie, przemycając ludzi, oficjalnie wciąż demonstrując nienawiść do emigrantów i uchodźców. Wypożyczali busy, wyjeżdżali do Austrii na przykład, zbierali uchodźców, kierowcom dawali zwrot kosztów paliwa i premię za to, że niczego nie widzieli, nie słyszeli, 200-300 euro. Z tego powodu, że Polska tkwi w centrum Europy, jesteśmy idealnym wręcz krajem tranzytowym. Nie zawsze umiemy wykorzystywać ten fakt w legalnej działalności gospodarczej państwa. Natomiast przemytnicy ludzi bardzo prędko pojęli zasady, szanse, możliwości i bogacą się. Polska dla wielu osób stała się w ten sposób symboliczną, ale i całkiem realną bramą do zachodniego raju. Rafał Pasztelański, Ludzie to tylko towar. Tygodnik Wprost. Polskie Radio PIK.
Parlament Europejski jest zaniepokojony tym, że faktyczny paraliż Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zagraża demokracji, prawom człowieka i rządom prawa. Tak brzmi fragment ostatecznego projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego, która za kilka minut już będzie właśnie głosowana. Pytamy o to, co o tej rezolucji uważają eurodeputowani z Pomorza i Kujaw. Pan Janusz Zemke.
Mamy taką sytuację, że za kilkanaście minut odbędzie się rzeczywiście akt głosowania, bo dyskusja, przypominam, w parlamencie toczyła się w połowie stycznia, więc za kilkanaście minut będą głosowane różne projekty rezolucji dotyczącej przestrzegania prawa w Polsce. Ja popieram ten projekt rezolucji, który został przygotowany przez pięć największych klubów parlamentarnych. Są to chadecy, są to socjaldemokraci, których ja jestem członkiem, są to liberałowie, partie zielonych i partie o lewicowym charakterze silnie. Otóż ta rezolucja stwierdza, że istnieje w Polsce zagrożenie, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa. Ja się zgadzam z tą oceną. Przypomnieć bowiem trzeba, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy, czyli od czasu debaty w parlamencie, tak naprawdę to nie nastąpiła ani jedna zmiana. Myślę tutaj o zmianach pozytywnych. Otóż mamy nadal taką sytuację w naszym państwie, że orzeczenie Trybunału nie zostało opublikowane. Mamy nadal taką sytuację, że prezydent państwa nie przyjął przysięgi od trzech sędziów, którzy, że tak powiem, w przekonaniu Trybunału i Komisji Weneckiej zostali wyłonieni przez poprzedni Sejm w prawicowy sposób. Inaczej mówiąc, dzisiaj to jest ten moment, kiedy należy powiedzieć polskim władzom, że Unia Europejska oczekuje tego, by Trybunał mógł po prostu działać. Dzisiaj bowiem Trybunał jest w Polsce autentycznie sparaliżowany.
Zgodnie z tekstem projektu rezolucji, Parlament Europejski wzywa również polski rząd do pełnej implementacji rekomendacji Komisji Weneckiej, podzielając jej opinię, że polska konstytucja oraz europejskie i międzynarodowe standardy wymagają respektowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
No tak, tutaj mamy w ogóle sytuację taką, że podczas tej debaty w styczniu pani premier Szydło poinformowała wszystkich, że polski rząd zwrócił się do Komisji Weneckiej o opinię. Komisja Wenecka wydała tę opinię kilka tygodni temu. W opinii są bardzo konkretne zalecenia, tylko że w Polsce odbywa się gra pozorów w tym momencie. W Polsce wszystko jest przeciągane na czas. Nic, jeśli chodzi o rozwiązanie pozytywne kryzysu wokół Trybunału, się nie stało. Więc jeśli chodzi o parlament, no to tutaj mamy sytuację taką, no że my po pierwsze zgadzamy się z tą opinią Komisji Weneckiej. Jest to grono złożone absolutnie z wybitnych prawników, ale po drugie, to co jest tutaj dla nas ważne, o czym się mniej mówi, to parlament kontroluje działalność całej Komisji Europejskiej. W związku z tym musieliśmy postawić sobie i pytanie, i odpowiedź także na nie, czy Komisja Europejska jest aktywna, jeśli chodzi o przełamanie kryzysu prawnego w Polsce. Otóż my oceniamy tę działalność Komisji pozytywnie, w szczególności to, co w imieniu Komisji robi pierwszy wiceprzewodniczący, pan Timmermans. On był nie tak dawno w Polsce, przekazał uwagi różne, ma do Polski udać się także to w najbliższym czasie. Otóż my byśmy bardzo chcieli, by Komisja Europejska miała także wsparcie parlamentu w próbach przełamania konstytucyjnego kryzysu w Polsce.
Patrząc na arytmetykę Parlamentu Europejskiego, ten los tej rezolucji wydaje się być przesądzony, bo ponad 500 głosów mają te frakcje, o których pan mówił na początku, w 751-osobowym europarlamencie. Co oznacza rezolucja Parlamentu Europejskiego? No, jaka jest jej moc sprawcza, jaka jest jej siła?
Otóż jeśli chodzi o jakąś moc o bezpośrednim charakterze, czyli takiej, że prawda, jakieś państwo ma coś konkretnego robić z dnia na dzień, no to oczywiście rezolucja takiej mocy prawnej nie ma. To ja chcę to stwierdzić. Rezolucja jest to przede wszystkim pogląd, jest to opinia, ale pamiętajmy, że tę opinię wydaje 750 osób z 28 państw. Jest rzeczą oczywiście z punktu naszego państwa, z punktu Polski, bardzo złą, że parlament musi się tym zajmować, bardzo złą, że większość przytłaczająca posłów w parlamencie uważa, iż te prawne rozwiązania w Polsce wokół Trybunału są po prostu błędne, złe. A to jest oczywiście dla Polski no niedobre, dlatego że to zaczyna kształtować nie najlepszy pogląd na temat tego, co się dzieje w naszym państwie. I to dzisiaj, z dnia na dzień, żadnych skutków prawnych czy finansowych nie będzie miał, ale z czasem, jak będziemy zgłaszali tutaj nasze różne potrzeby, a jesteśmy państwem na dorobku, które ma liczne potrzeby. Jakie będziemy zgłaszali, to jestem niestety przekonany, że na różne polskie wnioski i Komisja Europejska, i Parlament będzie patrzał się wyjątkowo dokładnie, a ta dokładność może oznaczać przesunięcie w czasie, jakieś kłopoty z rozliczeniem inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? No bo opinia to opinia. Sama siebie mocy prawnej nie ma. Natomiast to, co się będzie później działo, może mieć tylko, no niestety, jeden bardzo zły skutek dla nas, mianowicie no, sytuację taką, że Polska staje się krajem nacenzurowanym, trzeba się patrzeć na ręce władzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko teraz oczywiście ja bym nie chciał, żeby powstało wrażenie, że to pogorszenie się opinii o Polsce to wina Parlamentu czy Komisji Europejskiej. Nie. To jest przede wszystkim wina obecnych władz w naszym państwie, które tak naprawdę kryzysu wokół Trybunału to nie rozwiązały. Bo ja chcę powiedzieć, że to nie jest kryzys, który trwa dzień, tydzień, no czy miesiąc, tylko to jest kryzys, który trwa od bardzo wielu miesięcy i tak naprawdę, jak się przyjrzeć faktom danym, to ten kryzys się pogłębia. Odpowiedzialność główna za tę sytuację spoczywa zawsze na tych, którzy rządzą, bo ci, którzy rządzą, mają większość w Sejmie, w Senacie, mają rząd, więc to oni powinni wykazywać inicjatywy przełamania tego kryzysu. Bo ten kryzys zacznie prowadzić bardzo szybko do tego, że będziemy mieli w Polsce dwa porządki prawne, że nie wiadomo orzekać wedle czego i tak dalej, i tak dalej. I on zacznie dotykać nie tylko struktur władzy w naszym państwie, ale to obywatele odczują z czasem, że mamy no niejasność prawną w różnych tu rozwiązaniach. Więc należy przezwyciężyć kryzys. Oczywiście to się powinno no zakończyć ustępstwami no różnymi i kompromisami, tylko rzecz w tym, żeby to się działo. Bo dzisiaj mamy po prostu grę na czas, a ta gra na czas będzie pogłębiała chaos prawny.
Dziękuję pięknie. To była opinia na temat rezolucji Parlamentu Europejskiego, która za kilka minut będzie głosowana w Strasburgu, eurodeputowanego z Pomorza i Kujaw, pana Janusza Zemkę. Polskie Radio PIK. Zbieramy opinię o rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski. Pan Tadeusz Zwiewka, eurodeputowany z Pomorza i Kujaw. W Polsce podnoszą się głosy, że Platforma Obywatelska skarży Polskę na arenie europejskiej.
Nie mieliśmy nigdy takiego zwyczaju i nie mamy nadal, aby skarżyć na Polskę na forum europejskim. Mógłbym przytoczyć wiele przykładów takiego skarżenia ze strony innych, ale zostawmy to na boku. Rezolucja Parlamentu Europejskiego jest efektem debaty, która odbyła się, przypomnę, w styczniu w Parlamencie Europejskim z udziałem pani premier Beaty Szydło. Ta rezolucja miała się już pojawić wcześniej, ale to na nasze wyraźne oczekiwania, zabiegi, jej przyjęcie zostało opóźnione do momentu, kiedy będziemy wiedzieli, jak jest opinia i zalecenia Komisji Weneckiej i co ma zamiar z tym zrobić polski rząd. I dopiero dzisiaj, kiedy już to wiemy, jakie są zalecenia, jak się do tego odnosi polski rząd, ta rezolucja wzywająca polski rząd do przestrzegania zasad praworządności, do opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, do wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ona ma dzisiaj głęboki sens, ponieważ jest to rezolucja w obronie demokratycznych zasad praworządnego państwa prawa funkcjonującego we współczesnej Europie od 12 lat członka Unii Europejskiej. I ta rezolucja, ona pojawia się nie na wniosek Polaków, polskich eurodeputowanych czy posłów Platformy Obywatelskiej, lecz jest to rezolucja na wniosek kilku grup, największych grup politycznych. Warto dodać, że to są grupy, które są proeuropejskie. Przeciwko tej rezolucji oczywiście będą głosowały wszystkie te frakcje, które są antyeuropejskie, których celem jest rozwalenie Unii Europejskiej.
Przestrzeganie zasad państwa prawnego jest niezbędnym warunkiem ochrony wszystkich podstawowych wartości wymienionych w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Takie zdanie znajduje się także w tej rezolucji.
To prawda i ono odnosi się, panie redaktorze, nie tylko do Polski. W tej rezolucji odnosimy się w ogóle do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, że te podstawowe zasady gdziekolwiek w krajach członkowskich Unii Europejskiej muszą być przestrzegane.
Wszystkich eurodeputowanych z naszego regionu pytam o to, jaką moc sprawczą ma taka rezolucja Parlamentu Europejskiego.
Rezolucja nie ma żadnej mocy sprawczej w kontekście obowiązującego prawa. Jest to wezwanie, jest to zwrócenie uwagi, jest to pochylenie się z troską nad problemem, który dotyka któregoś z krajów członkowskich. I do tej pory mieliśmy różne rezolucje dotyczące różnych krajów członkowskich. Nigdzie nie było jakiejś wielkiej afery, że jacyś zdrajcy, że jacyś targowiczanie. To jest po prostu rozwiązywanie konkretnych problemów, które się pojawiają. I o rozwiązanie tego problemu zgodnie z porządkiem, obowiązującym porządkiem prawnym w Polsce, zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej, o to wzywa Parlament Europejski.
Rezolucja nie ma mocy sprawczej, ale Komisja Europejska zdecydowała się wszcząć wobec Polski pierwszy etap procedury dotyczącej ochrony państwa prawa.
Tak, procedura została wszczęta, ona została wszczęta już wcześniej. Jesteśmy po pierwszej wizycie pana komisarza Timmermansa w Polsce, spotkaniu z różnymi politykami, przedstawicielami rządu, przedstawicielami Trybunału Konstytucyjnego. Ten proces trwa. Rezolucja Parlamentu Europejskiego, ona w pewnym sensie także jest rezolucją skierowaną właśnie do Komisji Europejskiej, aby ta procedura była przeprowadzona, wręcz pojawia się tam zapis, że Parlament z zadowoleniem wita gotowość polskiego rządu do rozmów z Komisją Europejską właśnie w tej procedurze.
No właśnie, ale ta procedura ma trzy etapy i ten trzeci etap to już jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla kraju członkowskiego, bo może się w tym momencie Komisja Europejska zwrócić do Rady o stwierdzenie poważnego ryzyka naruszenia wartości Unii Europejskiej przez kraj unijny, a za tym, tak podejrzewam, idą jakieś sankcje.
Ja mam oczywiście nadzieję, że nie dojdzie do trzeciego etapu tejże procedury i do wprowadzenia sankcji wobec Polski, że wcześniej uda się ten problem rozwiązać. Natomiast cała ta sytuacja, takie uporczywe trwanie Prawa i Sprawiedliwości przy swoim, gdzie w sposób oczywisty wskazane zostały przykłady łamania konstytucji, nie buduje dobrej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Niestety, muszę to powiedzieć z wielką przykrością, że to, co z wysiłkiem budowaliśmy przez 12 lat, wszyscy Polacy swoją ciężką pracą, polskie władze, a różne rządy w ciągu 12 ostatnich lat mieliśmy, przedstawiciele Polski w instytucjach europejskich, także posłowie do Parlamentu Europejskiego, budowaliśmy silną pozycję Polski. Dzisiaj poprzez takie właśnie zupełnie niezrozumiałe, uparte trwanie przy błędzie i nieumiejętność przyznania się do tego błędu i wyprostowania całej tej sytuacji powoduje, że pozycja, siła Polski w Unii Europejskiej znacząco osłabła i to jest także poważny minus tej sytuacji.
Wysłuchaliśmy opinii eurodeputowanego z Pomorza i Kujaw, pana Tadeusza Zwiewki. Dziękujemy bardzo. Frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należą europosłowie PiS, zgłosiła własny projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Według projektu przyczyną tego kryzysu są decyzje poprzedniego Sejmu. Jaka jest opinia na temat rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski? Pytamy eurodeputowanego z Pomorza i Kujaw, pana Kosmę Złotowskiego.
No tak, ten projekt, który prawdopodobnie zostanie jednak przegłosowany, ponieważ za nim stoi większość, czyli projekt przygotowany przez Platformę Obywatelską, jest skandaliczny, a jak wiadomo, posłowie, którzy za nim będą głosować, no, nie są obserwatorami sytuacji w Polsce, więc niespecjalnie będą się tym przejmować. Ten projekt zostanie przegłosowany i tyle. A my oczywiście zgłosiliśmy swój projekt po to, żeby każdy, kto umie czytać, mógł zapoznać się również z naszym zdaniem. Tym bardziej, że tym razem nie będzie żadnej debaty, będzie po prostu głosowanie.
Mieliśmy taką debatę, w której uczestniczyła pani premier Beata Szydło. Mieliśmy w Polsce wizyty ważnych postaci z Unii Europejskiej. Jaki jest poziom wiedzy w tej chwili parlamentarzystów europejskich i członków Komisji Europejskiej w sprawie Polski?
No, przypuszczam, że członków Komisji Europejskiej, a w każdym razie tych, którzy byli w Polsce, no w Polsce był tylko pan Timmermans, ale jest wyższy niż parlamentarzystów, bo jeśli chodzi o parlamentarzystów, no nie interesują się sytuacją wewnętrzną w jakimś tam państwie specjalnie. No, tak samo jak wiedza nasza o niuansach wewnętrznej polityki, nie wiem, w Czechach, czy powiedzmy na Słowacji jest raczej nikły.
No ale mieliśmy wizytę wiceszefa Komisji Europejskiej, pana Fransa Timmermansa. Rozmawiał z wieloma politykami w Polsce i...
No tak, dlatego mówię, że poziom wiedzy pana komisarza jest pewnie wyższy niż średni poziom wiedzy na temat wewnętrznej sytuacji w Polsce parlamentarzystów.
Parlament Europejski zgodnie z tym projektem rezolucji wzywa również polski rząd do pełnej implementacji rekomendacji Komisji Weneckiej.
No tak, to jest zupełnie wyzwanie, no nie wiem, jak kulą w płot, dlatego że no nie można wzywać suwerennego rządu do tego, żeby implementował do swojego prawodawstwa zdanie jakichkolwiek ekspertów. Można apelować do rządu, żeby rozważył, można apelować do rządu, żeby wziął pod uwagę, ale nie żeby implementował bez zastrzeżeń czyjeś tam ekspertyzy. To jest samo w siebie dość skandaliczne.
W tekście tej rezolucji mamy wezwanie polskiego rządu do uszanowania, opublikowania i pełnego wprowadzenia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca tego roku.
No właśnie. No ale co z tego? Nie ma takiego wyroku. 9 marca tego roku Trybunał Konstytucyjny nie wydał żadnego wyroku, ani żadnego orzeczenia. No więc jak można coś takiego opublikować?
No ale Komisja Wenecka stwierdziła, że to był jednak wyrok.
Znaczy, że komisja się myli. Widocznie nie doczytali naszych ustaw.
Jaką siłę sprawczą ma rezolucja Parlamentu Europejskiego?
No taką siłę, że to da oczywiście argumenty opozycji w Polsce, którzy będą powoływać się na to, ale przecież jest rezolucja Parlamentu Europejskiego. No jest. No i?
No i?
No i nic.
Czyli ta rezolucja według pana nie ma żadnej siły oddziaływania, żadnej mocy sprawczej?
No rzeczywiście, że siły oddziaływania, no bo będzie miała, będzie argumenty dla tej politycznej walce wewnętrznej, ale to wcale, ale mocy sprawczej, prawnej oczywiście nie ma.
No ale wiemy, że Komisja Europejska zdecydowała się wszcząć wobec Polski pierwszy etap procedury dotyczącej ochrony państwa prawa ze względu na to, że wiążące zasady dotyczące Trybunału Konstytucyjnego nie są obecnie przestrzegane. Tak i czytamy w informacji właśnie wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa.
Tak, no i będą sprawdzać, no niech sprawdzają.
Czy zatem nie powinniśmy w ogóle przejmować się tym, co w tej chwili robi Komisja Europejska i Parlament Europejski względem Polski?
Panie redaktorze, to jest tak, że i Komisja Europejska, i Parlament Europejski usiłuje na Polskę naciskać. Polska wedle tych instytucji powinna zachowywać się tak, jak sobie to wyobraża, jak sobie to oni wyobrażają. Otóż Polska musi się zachowywać tak, jak sobie Polska wyobraża.
To była opinia eurodeputowanego z Pomorza i Kujaw, pana Kosmy Złotowskiego. Dziękuję pięknie. Polskie Radio PIK. Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Grystek.
Prawie 4 miliardy złotych z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 trafi na budowę i modernizację dróg lokalnych. Dokładnie 3 miliardy 94 miliony złotych. Oto już od początku roku starają się samorządy gminne i powiatowe, bo to one składają wnioski. Do początku kwietnia gminy i powiaty w całej Polsce złożyły w urzędach marszałkowskich ponad 3400 wniosków i w większości województw, dokładnie w 12, już wnioski zostały złożone wcześniej. Trwa jeszcze przyjmowanie wniosków na budowę lub modernizację dróg lokalnych w urzędach marszałkowskich w województwach łódzkim do 28 kwietnia, w pomorskim do 15 kwietnia i w wielkopolskim jeszcze do 16 kwietnia. Jako ostatni ruszy nabór wniosków o taką pomoc w Małopolsce między 4 maja a 6 czerwca. Nabory już zakończono także i w województwie kujawsko-pomorskim i to dawno. Zatem ile takich wniosków złożono na finansowanie budowy i modernizacji dróg lokalnych, na co zresztą, jak pamiętam, przed uruchomieniem PROW-u gminy bardzo czekały, rozmawiałem z wójtami, z burmistrzami. To było działanie bardzo wyczekiwane, ale ile takich wniosków wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, wie najlepiej pani Elżbieta Siemiątkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
W naszym województwie wniosków o przyznanie pomocy na drogi lokalne wpłynęło 140. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania były samorządy gminne oraz samorządy powiatowe, czyli i starostowie, wójtowie, burmistrzowie również. Kwota, na którą wnioski opływają, to jest 15 milionów. Wszystkie wnioski mieszczą się w limicie przyznanym dla naszego województwa. Nasze województwo otrzymało limit 19 milionów euro na to działanie.
Dodajmy właśnie, że województwo otrzymało tak zwane koperty, czyli tak, po prostu te limity.
Jest to działanie kopertowane, czyli na podstawie wskaźników opracowanych przez Ministerstwo Rolnictwa, w zależności od tego, jak duże to województwo jest obszarowo, ludnościowo, jeżeli chodzi o wskaźniki dochodowości w danym województwie, zostały te środki podzielone pomiędzy województwa. Naszemu województwu przypadło 19 milionów euro. Wnioski złożone zostały na kwotę mniejszą niż jest przeznaczona alokacja, co pozwoli nam w najbliższych paru latach przeprowadzić jeszcze jeden konkurs na wszystkie oszczędności przetargowe, które powstaną po zrealizowaniu operacji, ponieważ są to jednostki sektora finansów publicznych, więc wnioskodawcy będą musieli zrealizować swoje wnioski w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, plus ta część środków, o które jeszcze nie zostały zawnioskowane, i myślę, że w 2018 roku będziemy mogli jeszcze przeprowadzić jeden konkurs, może już na dużo mniejszą alokację, ale te pieniądze na pewno nie zostaną zmarnowane. Na dzień dzisiejszy mamy 140 wniosków, ponieważ ustawiliśmy tak zwane kryterium regionalne na podstawie analizy potrzeb, to większość potrzeb gmin w zakresie małych projektów, dlatego że tych pieniędzy było na tyle mało, że nie dałoby się wszystkim samorządom zrealizować potrzeb prawdziwych, bo one są ogromne przecież. Jak każdy by spojrzał na swoją gminę, każdy włodarz, to widzimy, że to 19 milionów pewnie na gminę to by było za mało. Tak, gminy. Ale nasze samorządy gminne i powiatowe wypowiedziały się w zakresie, jeżeli chcielibyśmy zrobić mały projekt, niewielką taką drogę na poziomie do 800 tysięcy kosztów, to jakie to by były drogi? I samorządy nam wskazały właśnie, że w każdej gminie, w każdym powiecie te właśnie projekty do 800 tysięcy złotych. I jeżeli wnioskodawca wystąpił właśnie o taką kwotę, to dostawał dodatkowe 4 punkty i dla niektórych to była możliwość w ogóle wejścia na listę do dofinansowania. I dzięki temu mamy właśnie tą alokację racjonalnie spożytkowaną i dającą możliwość, żeby każdy uprawniony do wnioskowania mógł zgłosić się do nas o przyznanie pomocy. I przez to te wnioski są dosyć równomiernie, jeżeli chodzi o kwoty wydzielone, i nie są one ogromne.
Ale czy też nie są zbyt oszczędne? No, czy są to drogi o pełnych parametrach? Tak, czy tylko taki wąski dojazd? Tak. Czy mają chodniki tam, gdzie powinny być? Ścieżki rowerowe?
Mówimy tylko o drogach lokalnych, ale spełniających warunki rozporządzenia, czyli szerokości, nawierzchni i tak dalej. I te parametry musiały gminy spełnić.
Bo Urząd Marszałkowski rekrutację przeprowadził, weryfikację teraz przeprowadza. A Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza będzie potem już wypłacać pieniądze.
Zakończyliśmy nabór wniosków 13 stycznia. I Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w ciągu 4 miesięcy wnioski rozpatruje. Jesteśmy już na poziomie 80% zweryfikowanych wniosków. Następnym etapem jest utworzenie listy rankingowej oraz przedstawienie ją pod obrady zarządu województwa. I jeżeli zarząd województwa zatwierdzi listę rankingową, to też samorząd województwa będzie podpisywał umowy ze wszystkimi wnioskodawcami, którzy osiągnęli minimum punktowe w tym działaniu oraz spełnią warunki przyznania pomoc. Realizacja ma charakter refundacji. W związku z tym samorządy muszą wziąć na siebie ciężar poniesienia kosztów związanych z budową tego odcinka drogi, o który był wnioskowany, a później dopiero jak zakończą realizację operacji, zwrócą się do nas z wnioskiem o płatność i Agencja Restrukturyzacji będzie na podstawie rozliczonego wniosku o płatność wypłacać środki. Tu jeszcze miesiąc czasu mamy na to, żeby wszystkie wnioski ocenić.
No ale oczywiście wnioskodawców, czyli samorządy gminne i powiatowe, a przede wszystkim mieszkańców interesuje, kiedy pierwsze łopaty zostaną wbite na budowanych drogach. To jest taki symboliczny moment rozpoczęcia.
Jednym z warunków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest to, aby nie rozpoczynać prac przed przyznaniem pomocy. Więc dopiero w momencie, kiedy będzie podpisana umowa, będzie można rozpocząć realizację. Więc my planujemy, że do połowy maja umowy z wnioskodawcami podpiszemy, więc w maju mogłyby pierwsze łopaty już być wkopywane.
Wbite w grunt.
Tak, taki jest warunek, że pomoc z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie jest przyznawana na operacje zakończone, tylko na takie, które będą możliwe do realizacji tylko przy współudziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Bardzo duże pieniądze unijne płyną na wsparcie polskiej wsi i polskiego rolnictwa w różnych programach pomocowych, ale też i, co tu dużo mówić, kilka najważniejszych gałęzi produkcji rolnej w Polsce przeżywa ogromne problemy, także związane poniekąd z unijną polityką. Znane są problemy ze spadającą opłacalnością produkcji trzody chlewnej, a od ubiegłego roku także mleka. Narzekają już także producenci buraków cukrowych. Tańsza wieprzowina z wielkich ferm zachodnioeuropejskich na wspólnym rynku, do tego kwestie kapitałowo-własnościowe w sieciach handlowych i w przemyśle mięsnym powodują ograniczanie produkcji w Polsce trzody chlewnej. Zakończenie zaś kwotowania, czyli limitowania w Unii Europejskiej produkcji mleka, spowodowało dość raptowny spadek cen tego surowca. Podobne symptomy są zauważalne w produkcji buraków cukrowych. Z kolei skutki politycznych zawirowań na rynkach właściwie pozaunijnych odczuwają zwłaszcza producenci polscy owoców i warzyw. Wprawdzie pomaga im także Unia Europejska, ale czy jest to do końca skuteczne i czy poprawia sytuację rynkową? No i co można by poprawić w tej polityce unijnej? Oto opinia pana Wojciecha Klimkiewicza, sadownika z Wtelna.
W tej chwili ceny są bardzo niskie, na poziomie gdzieś około złoty do złoty 50 kilogram ceny hurtowe. Wysyłamy trochę do tutaj krajów unijnych, robiliśmy wysyłki do Bułgarii, do Hiszpanii, natomiast to wszystko jest związane jakby z embargiem rosyjskim, które powoduje, że te ceny są niskie. Nie wiadomo, czy wszystkie jabłka uda się zagospodarzyć w kraju, czy ceny wzrosną, czy spadną, powiedzmy pod koniec sezonu, w czerwcu, w lipcu, nie ma ruchu. Dajemy też trochę jabłek, zaopatrujemy szkoły, szpitale, zakłady karne w ramach embarga dotacji unijnej. Tutaj chodzi o bezpłatną dystrybucję dla organizacji pożytku publicznego, zdejmowania z rynku, chociaż ten mechanizm z jednej strony cieszymy się, że on jest, a z drugiej strony budzi on wiele kontrowersji, ponieważ te jabłka trafiają na nasz rynek wewnętrzny. Owszem, one powodują jakby większe spożycie, ponieważ no, trafiają też do osób ubogich, którzy by jabłek nie kupili, a tak mogą skonsumować je. Też jest to świetna reklama dla polskich jabłek, ponieważ no, spożycie jabłek u nas w kraju wcale nie jest zbyt duże, mimo że jesteśmy producentem bardzo dużym i to jabłko no, jest tanie. Natomiast tu jako producent to pewnie bardziej cieszyłbym się, jeżeli byłoby jakieś wsparcie eksportu na przykład i te jabłka mogły wyjeżdżać, gdyby była jakaś taka wspólna polityka europejska wsparcia dotacji na przykład do eksportu jabłek poza obszar Unii Europejskiej. Chociażby transportu na Daleki Wschód, to te jabłka wyjeżdżałyby tam pewnie do Algierii, do Libii, do Emiratów Arabskich, wyjeżdżałyby tam poza obszar Unii Europejskiej i byłoby to no, zdjęcie nadwyżki produkcyjnej i może by to wpłynęło na wyższą cenę tutaj na rynku wewnętrznym, a tym samym na jakąś większą opłacalność, ponieważ w tej chwili to sprzedajemy owoce poniżej kosztów produkcji. Te ostatnie lata dla sadownictwa nie są pomyślne, no bo no jeżeli ktoś nie osiąga bardzo wysokich plonów, to ceny są poniżej kosztów produkcji.